Ewangelię Marka 14, 43 do 52. I zaraz, jeszcze gdy on mówił, zjawił się Judasz, jeden z 12, a z nim zgraja ludzi z mieczami i kijami. Wysłali ich arcykapłani, znawcy prawa oraz starsi. Zdrajca uzgodnił z nimi wcześniej taki znak. Ten, którego pocałuję, jest tym, którego szukacie. Schwytajcie go i ostrożnie odprowadźcie. A zatem natychmiast po przyjściu Judasz poszedł do Jezusa, przywitał go mistrzu i pocałował go. Wtedy oni rzucili się na Jezusa, schwytali go. A jeden ze stojących przy nim mężczyzn wyciągnął miecz, uderzył sługę arcykapłana i odciął mu ucho. Jezus zaś zwrócił się do nich ze słowami: wyszliście jak po zbójcę, z mieczami, kijami, aby mnie uwięzić. Codziennie nauczałem u was w świątyni, nie schwytaliście mnie, lecz muszą wypełnić się słowa Pisma. Wtedy wszyscy opuścili go, uciekli. A szedł za nim pewien młodzieniec, okryty jedynie prześcieradłem. Jego też złapali, ale on zostawił prześcieradło w ich rękach i uciekł nagi. Nie wiem, czy byłeś kiedyś w sytuacji, kiedy... I może jesteś w taką sytuacji, gdzie osoba, bliska ci osoba była bliska śmierci. I być może jest to ktoś, kto wiele dla ciebie znaczy. Ostatnie chwili z tą osobą są dla ciebie cenne. I przychodzą mi na myśl osoby z mojego życia, z którymi chciałbym spędzić czas, gdybym wiedział, że nie mają przed sobą wiele życia. Chciałbym z nimi porozmawiać i posłuchać, co mają do powiedzenia. I chciałbym jak najwięcej się od nich nauczyć. Nie chciałbym również, aby byli sami, ale chciałbym być z nimi. W Ewangelii Marka 14, 43 do 52, w fragmencie Pisma Świętego, który mamy przed sobą, Jezus jest bliski śmierci. Został zdradzony i jest tylko kwestią czasu, kiedy przywódcy żydowscy znajdą go i będą starali się go zabić. I Jezus wie o tym i ze swoimi uczniami oczekuje na nich w ogrodzie Getsemane. I to tutaj Jezus przygotowywał się na śmierć na Golgocie. I pytanie jest takie: jak osoby bliskie Jezusowi i ci, którzy go znali, spędzali z nim czas, gdy oczekiwał na śmierć? W Ewangelii Marka 14 i 43 do 52 natrafiamy na wiele osób i wszystkie one w pewnym stopniu wiedzą, że zbliża się śmierć Jezusa. I od tej śmierci dzieliły ich jedynie godziny. I była to śmierć inna niż wszystkie. Miała być śmiercią, w której Jezus stanie wobec sądu Bożego nad grzechami świata. Wobec zbliżania się takiej śmierci, czy byli tam ludzie, którzy chcieli pozostać z Jezusem? I chciałbym, abyśmy przyjrzeli się tej chwili w życiu Jezusa, tym ostatnim godzinom przed Jego śmiercią, w trzech częściach zatytułowanych: pierwsza, zdradzony przez przyjaciela, wersety 43-45. Druga, aresztowany przed przedstawicieli władz, wersety 46-49. I trzecia, opuszczony przez swoich uczniów, wersety 50-52. Zdradzony przez przyjaciela, aresztowany przed przedstawicieli władz i opuszczony przez swoich uczniów. I nasz pierwszy podtytuł brzmi Zdradzony przez przyjaciela. Zobacz, czego dowiadujemy się w wersecie 43. I zaraz jeszcze, gdy on mówił, zjawił się Judasz, jeden z 12, a z nim zgraja ludzi z mieczami i kijami. Wysłali ich arcykapłani, znawcy prawa oraz starsi. Judasz był przyjacielem Jezusa. Czy raczej powinniśmy powiedzieć, udawał przyjaciela. Przez 3 lata swojego życia Judasz wraz z 11 pozostałymi mężczyznami spędzał swoje dni i nocy z Jezusem. Siadywał tam, gdzie Jezus. Jadał tam, gdzie Jezus. Podążał za Jezusem tam, gdzie On szedł. Widział, jak Jezus żył i słuchał tego, czego Jezus nauczał. Co więc uczynił Judasz, gdy nadszedł czas śmierci Jezusa? Co uczynił? I z wersetu 43 dowiadujemy się, że przyszedł do Jezusa i sprowadził ze sobą wielki tłum. Czy było tak, ponieważ te ostatnie kilka godzin z Jezusem było dla Niego cenne i pragnął również, aby inni uczestniczyli w tym czasie z Nim? Czy tak było? Nie, Judasz nie przyszedł dlatego, że Jezus był dla niego cenny. On nie przyszedł, aby spędzić z Jezusem te kilka godzin przed Jego śmiercią, ale aby spowodować Jego śmierć. Judasz był tym, który zdradził Jezusa żydowskim przywódcom. Przywódcy żydowscy od dawna knuli, jak spowodować śmierć Jezusa. I Judasz był tym, który zdradził im, gdzie łatwo można go schwytać. I ten tłum ludzi, który sprowadził ze sobą, nie składał się z przyjaciół, ale z wrogów. Przyszli oni z mieczami i kijami, aby pochwycić Jezusa. I tak właśnie Judasz miał spędzić ostatnie chwili z Jezusem przed Jego śmiercią. A dlaczego Judasz tak postąpił? Dlaczego? Nie wiem, czy kiedyś o tym myślałeś. Dlaczego zdradził swojego przyjaciela? Jak możliwe było to, że zdradził Jezusa? I tu jest coś bardzo ważne, żebyśmy zrozumieli. Judasz był motywowany chciwością i wygodnym życiem wyłącznie w teraźniejszości. Skąd o tym wiemy? Nie wiem, czy wiesz, czy pamiętasz, kiedy do Jezusa przyszła kobieta z alabastrowym słoikiem pełnym drogiego olejku i rozbiwszy go, namaściła głowę Jezusa. Posłuchaj, czego dowiadujemy się z Ewangelia Jana 12:4-6. Tak jest napisane. A Judasz Iskariot, jeden z uczniów jego, syn Szymona, który miał go wydać, rzekł, czemu nie sprzedano tej wonnej maści za 300 denarów i nie rozdano ubogim? A to rzekł nie dlatego, iż się troszczył o ubogich, lecz ponieważ był złodziejem i mając sakiewkę, sprzeniewierzał to, co wkładano. Judasz był z apostołami dla egoistycznych, pysznych, materialistycznych powodów, dla korzyści i chwały. Myślał, że Jezus stanowi fizyczne, materialne królestwo, gdzie będzie bogaty, będzie miał wszystko, czego zapragnie. Ale nie to głosił Jezus. Nie dlatego Jezus przyszedł na tę ziemię. On przyszedł wybawić człowieka z jego grzechu. I aby zrealizować to wybawienie, Jezus musiał umrzeć. Ale to nie zgadzało się z planami Judasza. Judasz pragnął, nie wiem, czy myślałeś o tym, Judasz pragnął zwycięskiego Mesjasza, który ustanowi królestwo dostatku, w którym on, Judasz, mógłby być bogaty. Nie rozumiał, że ten zwycięski Mesjasz musi umrzeć, aby ustanowić królestwo zbawionych grzeszników. Zatem, kiedy wymarzone królestwo Judasza, to marzenie o korzyściach i chwale, zaczęło się rozpadać, chciał się wycofać. Chciał się wycofać, ale nie bez rekompensaty za 3 stracone lata. Pragnął królestwa, a nie krzyża. Skoro Jezus ma umrzeć, pozwólmy mu umrzeć. W taki sposób Judasz zaczął postrzegać sytuację. Zdradzi Jezusa i równocześnie skorzysta na tym finansowo. Otrzyma zapłatę za zdradę 30 srebrników. Zatem Judasz doprowadzi przedstawicieli władz do Jezusa. I wersety 44 do 45 mówią nam, co się wydarzyło dalej. Zdrajca uzgodnił z nimi wcześniej taki znak. Ten, którego pocałuję, jest tym, którego szukacie. Schwytajcie go i ostrożnie odprowadźcie. A zatem natychmiast po przyjściu Judasz podszedł do Jezusa, przywitał go, mistrzu, i pocałował go. Pocałował go. Judasz pocałował Jezusa. A czyż to nie przyjaciele obdarzają przyjaciół pocałunkiem? Pocałunek był, nie wiem, czy wiesz, w starożytności znakiem, który mógł być przekazywany na wiele sposobów. Niewolnicy całowali stopy. Podwładni całowali dłonie. Równi sobie całowali się w policzek. Judasz pocałował Jezusa w policzek. W policzek. Między przyjaciółmi jest to oznaka uczucia, czci, miłości, szacunku. Pocałunek Judasza pokazywał, jak nisko może upaść ludzkie serce. Większość z nas, co najmniej dorośli, jeśli nie wszyscy, zostaliśmy kiedyś zdradzeni, ale w połączeniu z pocałunkiem jest to najgłębsza obłuda. I werset 45 mówi, że Judasz nie wahał się, natychmiast podszedł do Jezusa, mówiąc: mistrzu, i pocałował go. I słowo użyte tu w Grece oznaczające pocałunek to nie takie typowe słowo, ale taka intensywniejsza forma słowa, i oznacza pocałunek żarliwy, pocałunek z uczuciem. Jest to pocałunek, jakim obdarzy się kogoś, kogo się kocha. A jednak Judasz obdarzył tym pocałunkiem Jezusa. Można powiedzieć, że Judasz popełnił duchowe samobójstwo, zdradzając Syna Bożego, i uczynił to w najbardziej obłudny i przerażający sposób. I ciekawe jest to, że po tym pocałunku Marek w swojej Ewangelii nie wspomina już o Judaszu. Judasz pocałował Jezusa, a potem zniknął z kart historii Marka. Co stało się z Judaszem? Mówi nam o tym Mateusz. Ewangelia Mateusza 27:3 stwierdza: wtedy Judasz, który go zdradził, widząc, że został skazany, kiedy Judasz usłyszał, że Jezus został skazany na śmierć, był w pobliżu tej nocy, był w pobliżu podczas procesu tego ranka. I proces miał miejsce we wczesnych godzinach poranki. Na końcu procesu Jezus został skazany na śmierć. I kiedy Judasz to zobaczył, żałował i zwrócił 30 srebrników arcykapłanowi starszym, i wrócił do Sanhedrynu i zwrócił im pieniądze. Ewangelia Mateusza 27:4 mówi nam, co powiedział Judasz: zgrzeszyłem, gdyż wydałem krew niewinną. A oni odpowiedzieli: cóż nam do tego? Oni nie przejmowali się tym. I wtedy Judasz wrzucił srebrniki do świątyni, poszedł. I to jest bardzo takie smutne. Powiesił się. I to były wyrzuty sumienia. Było to upamiętanie nieprowadzące do zbawienia. I wiemy, że to było upamiętanie nieprowadzące do zbawienia, ponieważ Jezus mówi o Judasze jako syna zatracenia. Judasz poszedł i powieszył się. Jego życie było doskonałą ilustracją zmarnowanej szansy i zaprzepaszczonego uprzywilejowania. I życie Judasza, pomimo że jest takie smutne i tragiczne, jest lekcją dla nas wszystkich. To jest dlaczego o tym czytamy w Słowie Bożym. Judasz otrzymał największy z wszystkich przywilej, możliwość spędzania czasu z Jezusem. Marek podkreśla to w wersecie 43, nie wiem, czy zauważyłeś, stwierdzając, Judasz jeden z dwunastu. Spędził cały ten czas z Jezusem. Widział życie Jezusa i słyszał Jego słowa. Wiecie, że wszyscy tutaj mamy ten przywilej. Wszyscy. Oczywiście nie jesteśmy w stanie zobaczyć Jezusa fizycznie, ale wszyscy mamy przywilej bycia tutaj razem i słuchania o Jezusie, o Jego życiu i słuchania Jego słów. Niektórzy z nas mieli przywilej bycia dziećmi chrześcijańskich rodziców, którzy nauczali nas o Jezusie, którzy czytali nam Biblię, którzy wyjaśniali nam słowa Jezusa, którzy modlili się z nami. I pytanie jest takie, co zrobiliśmy z tym przywilejem? Co zrobiliśmy? Niektórzy z nas mieli przywilej bycia przyprowadzonymi do zboru w celu słuchania, głoszenia Słowa Bożego, słuchania o Mesjaszu, Zbawicielu, który przyszedł zbawić grzeszników. I siedzieliśmy tam, gdzie Jezus, widząc, jak Jezus żył i słuchając tego, czego Jezus nauczał. I pytanie jest, co zrobiliśmy z tym przywilejem? Ja nie zostałem wychowany w chrześcijańskim domu. Nie uczęszczałem do biblijnego kościoła, do zboru, gdzie nauczano Biblii. Ale miałem przyjaciół chrześcijan w liceum i jestem wdzięczny Bogu, że użył tych przyjaciół, aby skierować mnie do Jezusa. I jestem tak wdzięczny, że odwróciłem się od mojego grzechu ku Jezusowi. I słowo tutaj mówi, nie zaprzepaszczaj swojego przywileju. Nie marnuj swojego życia. Nie bądź jak Judasz. Judasz miał przywilej bycia z Jezusem, ale zamiast tego wybrał życie dogadzania samemu sobie. Wybrał grzech. Zdecydował, że zamorduje Jezusa, zamiast odkryć i uznać, że jest grzesznikiem. I ostatecznie zdradzenie Jezusa przyszło mu znacznie łatwiej niż wyznanie swojego grzechu. I jego tragedia często jest powtarzana. Nawet przez tych, którzy twierdzą, że są chrześcijanami. Stanowi on dla nas, Judasz, ostrzeżenie, kiedy popadamy w grzech. I jeśli zgrzeszyłeś, nie możesz czekać. Powinieneś raczej wyznać swój grzech Jezusowi i zostać oczyszczony, aby ciemność w twoim sercu pewnego dnia nie ogarnęła twojej duszy. Nie marnuj tego, co otrzymałeś przez słuchanie o Jezusie. ostatnich godzinach przed swoim śmiercią Jezus został zdradzony przez Judasza. I w tych ostatnich godzinach w ogrodzie Getsemane były również inne osoby. I dochodzimy tutaj do drugiej części zatytułowanej aresztowany przez przedstawicieli władz. Aresztowany przez przedstawicieli władz. Zobacz, o czym dowiadujemy się w wersecie 46. Wtedy oni rzucili się na Jezusa i schwytali Go. Werset 43 powiedział nam już coś o ludziach, którzy przyszli aresztować Jezusa. Tam było napisane, że zgraja ludzi z mieczami i kijami. Wysłali ich arcykapłani, znawcy prawa oraz starsi. I ta zgraja, banda, została wysłana przez religijnych przywódców żydowskich. Żydowska rada zarządzająca, sąd najwyższy Izraela, nosił nazwę Sanhedryn. Sanhedryn. I co oznacza po prostu wspólne zgromadzenie. Była to grupa religijnych przywódców, niektórzy z sektu Saduceuszy, którzy byli religijnymi liberałami, większość z sekty faryzeuszy, będących religijnymi konserwatystami, a pośród faryzeuszy grupa uczonych w piśmie, specjalistów w kwestii prawa mojżeszowego. I wszyscy oni byli przywódcami religijnymi. I Izrael był teokratycznym królestwem, którego królem był Bóg, a religijni przywódcy służyli Bogu poprzez upowszechnianie Jego woli, Jego słowa w życiu ludu. I niekoniecznie zgadzali się we wszystkim. W rzeczywistości rzadko się we wszystkim zgadzali. Ale tym razem była między nimi zgoda. Zgoda. Chcieli śmierci Jezusa. Nienawidzili Go. Zadrościli Mu Jego mocy, gdyż któż z nich mógłby wskrzeszyć umarłego, przywrócić wzrok ślepemu, obdarzyć słuchem głuchego, a głosem pozbawionego mowy, przywracać ludziom zdolność chodzenia, uzdrawiać ludzi z wszelkich chorób, uwalniać ich od demonów, stworzyć pożywienie i kontrolować burzę. Byli zazdrośni o Jego moc. I byli również zazdrośni o Jego popularność, którą przynosiła ta moc. Ponad wszystko nienawidzili Jego przesłania. Nienawidzili Jego przesłania. Ich przesłania brzmiało: zasłuż na swoje zbawienie uczynkami. A Jego: upamiętaj się ze swoich grzechów i przyjmij swoje zbawienie jako dar łaski. Upamiętaj się ze swoich grzechów i przyjmij swoje zbawienie jako dar łaski. Nienawidzili tego, ponieważ byli pełni pychy i samosprawiedliwości. Chcieli zasłużyć na swoje wejście do Królestwa Bożego. Oni nie rozumieli, czym było Królestwo Jezusa. Jezus zaburzał ich myślenie i sposób życia. Dlatego pragnęli Jego śmierci, dlatego tej nocy przyszli liczną grupą. I tak jak Judasz, nie rozumieli, czym było Jego Królestwo. Było to Królestwo wybawionych z piekła dusz. Dusz oczyszczonych grzechów. I to właśnie przyszedł uczynić Mesjasz. To właśnie jest Jezus. I dlatego Marek napisał swoim Ewangelium, aby ogłaszać dobrą nowinę o Jezusie. Przywódcy religijni nie rozumieli i tym samym nie wierzyli, że potrzebują Mesjasza, który oczyści ich z grzechów. Problem był taki, że oni sądzili, że muszą oczyścić się sami poprzez zachowywanie prawa mojżeszowego, poprzez wykonywanie określonych obowiązków i że w międzyczasie mogą prowadzić dobry biznes w świątyni, sprzedając zwierzęta, wymieniając pieniądze. Pragnęli, aby Mesjasz po prostu przyszedł i w swoim królestwie potwierdził ich pozycję, władzę. Ale Jezus pojawił się i wszystko to zaburzył. I powiedział im, aby upamiętali się ze swoich grzechów. Głosił królestwo odmienne od ich oczekiwań. I dlatego chcieli, aby umarł. I przyszli uczynić to siłą. I widzimy to w wersetach 47 do 48. A jeden ze stojących przy nim mężczyzn wyciągnął miecz, uderzył sługiem arcykapłana i odciął mu ucho. Jezus zaś zwrócił się do nich ze słowami: wyszliście jak po zbójcę z mieczami i kijami, aby mnie uwięzić? Ci przywódcy myśleli, że może dojść do fizycznego sprzeciwu, chociaż niezupełnie rozumieli królestwo, które Jezus stanawiał, nadal sądzili, że będzie to pewnego rodzaju światowe królestwo, utrzymywanie światowymi metodami. Obawiali się i sądzili, że dojdzie do walki. I postrzegali Jezusa jako zagrożenie i traktowali go jako buntownika, który będzie uzbrojony i będzie opierał się aresztowaniu. Ale Jezus, i to jest bardzo ważne, nie był rewolucjonistą. Nie był. Słowa przemocy nigdy nie znalazły się na jego ustach. Jezus powie później Piłatowi w Ewangelii Jana 18:36: Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby z tego świata było królestwo moje, słudzy moi walczyliby, abym nie był wydany Żydom. Bo właśnie królestwo moje nie jest stąd. Przywódcy religijni powinni o tym wiedzieć. Popatrz, o czym Jezus przypomniał im w Ewangelii Marka 14:49. Codziennie nauczałem u was świątyni i nie schwytaliście mnie, lecz muszą wypełnić się słowa Pisma. Jezus nauczał o królestwie miłości i pokoju. O Bogu, który w miłości do grzeszników zapewni wybawiciela z grzechów i który w ten sposób zaprowadzi pokój pomiędzy Bogiem i człowiekiem. I o tym od bardzo dawna prorokowały Pisma Starego Testamentu. Reakcja religijnych przywódców na Jezusa jest lekcją dla nas. Ich reakcją była pycha i strach. Pycha i strach. Byli przestraszeni Jezusem i świętością Jego życia. Nienawidzili Jego przesłania o pamiętaniu z grzechu i zbawieniu z łaski. Obawiali się, że ich znaczenie i pozycja będą zagrożone. Lubili swoje życie takim, jakie było. A Jezus stanowił groźbę obalanie tego wszystkiego. Obawiali się, że ich grzechy zostaną ujawnione. I ci, którzy są religijni, ale antagonistyczni wobec Jezusa, zawsze starają się Go uciszyć. I tutaj powinniśmy zadać samym sobie pytanie, czy chcemy zrobić to samo? Czy chcemy to zrobić samo? Czy uganiamy się za życiem, w którym chcemy robić to, co się nam podoba i mieć w nim Jezusa na naszych warunkach? Nie chcemy w swoim życiu zrezygnować z pewnych rzeczy, ale równocześnie chcemy być postrzegani jako chrześcijanie. W rezultacie przywódcy religijni chcieli Mesjasza odpowiadającego ich warunkom. Jezus nie pasował do ich wizji Zbawiciela, a zatem starali się Go uciszyć poprzez aresztowanie Go. I każdy z nas może zadać sobie pytanie, czy uciszam Jezusa w moim sercu? Czy mam odczucie, że Jezus zaburza mój sposób życia? Słyszeliśmy, czego naucza Pismo Święte. Wiemy, że jesteśmy grzesznikami. Wiemy, że jesteśmy potępieni z powodu naszego grzechu. Tak, Jezus zaburzy nasz sposób życia, ale będzie to dla nas lepsze. Będzie to dla nas lepsze. I tylko w Nim znajdziemy miłość i pokój, odpuszczenie za grzechy. I nie powinniśmy być pyszni lub pełni obaw, ale powinniśmy uznać Go naszym Królem i Zbawicielem. Potrzebujemy przyjść do Niego, aby oczyścił nas z naszego grzechu i udzielił nam nowego życia. I tylko On jest to w stanie uczynić. W ostatnich godzinach przed śmiercią Jezus został zdradzony przez Judasza i aresztowany przez przywódców religijnych. I w tych ostatnich godzinach w ogrodzie Getsemane byli również inni. I tutaj docieramy do naszej trzeciej części zatytułowanej Opuszczony przez swoich uczniów. Opuszczony przez swoich uczniów. Popatrz, czego dowiadujemy się w wersecie 50. Wtedy wszyscy opuścili Go i uciekli. Wtedy wszyscy Go opuścili i uciekli. I czyż nie są to jedne z najsmutniejszych słów w Piśmie Świętym? Jezus pozostał sam. Jezus pozostał sam. Kto dokładnie opuścił Jezusa i uciekł? Jego uczniowie. 11 ludzi, którzy na całej ziemi byli Mu najbliżsi. I Jezus wie lepiej niż ktokolwiek z ludzi, co to oznacza zostać zdradzonym, porzuconym i pozostawionym samemu sobie. I dlatego jest tak cudownym Zbawicielem. On nie pozostał daleko i jedynie ogłosił zbawienie, ale znalazł się pośród nas. Wycierpiał to, co my. I przez swoje życie i śmierć przyniósł zbawienie. Ale dlaczego opuścili Go uczniowie? Może ktoś by tak pomyślał, czy oni po prostu tacy sami jak Judasz byli, czy przywódcy religijni. Czy tak było? Nie, ja nie myślę. Tak słowo nie mówi. Ich porażka nie była taka jak Judasza i przywódców religijnych. Ich brak wytrwania przy Jezusie pokazywał ich słabość, a nie ich nieczułość i nienawiść. Ale nie było to chwilowa słabość. Był to wynik niezbudowania mocnej podstawy w oparciu o to, czego nauczał ich Jezus. I to był wynik niezbudowania mocnej podstawy już wcześniej, tego wieczora, poprzez czuwanie i modlitwę. Co tutaj się dzieje? Oni wciąż w pełni nie pojęli tego, co Jezus przyszedł uczynić i jakie królestwo przybył zainaugurować. I znowu wrócimy do tego królestwa. O co chodzi tutaj? Jezus przyszedł zbawić grzeszników, a jedynym sposobem, aby to uczynić, było pójście na przewidzianą dla tych grzeszników śmierć. Powiedział im wielokrotnie, że On musi umrzeć, a następnie powstać z martwych. W Ewangelii Marka 10:45 Jezus powiedział, że On przyszedł, aby oddać swe życie na okup za wielu. I powiedział im, że zbliża się Jego śmierć i nadchodzi pokuszenie oraz próba dla nich i oni powinni czuwać i modlić się, ale zawiedli, kiedy przyszli przedstawiciele, uciekli. A ja nie wiem, czy o tym pomyślałeś. Bo co tam jest napisane w werset 40, w tym 47? Jeden z nich, jeden ze stojących przy nim mężczyzn, wyciągnął miecz, uderzył sługę arcykapłana i odciął mu ucho. Ja nie wiem, co o tym myślisz. Czy nie próbowali bronić Jezusa? Czy nie byli odważni? Wiemy, że to był Piotr z Ewangelii Jana 18:10. Czy Piotr nie był odważny? Czy nie był gotów bronić Jezusa, ryzykując własnym życiem? Fakt jest taki, że to nie była odwaga. Co zrobił Piotr? Tak jak pozostali uczniowie, nie zrozumiał w pełni misji Jezusa. Nie zrozumiał, o co chodziło to królestwo. On nadal miał trudności z akceptowaniem tego, że jego Mesjasz, Jezus, musi umrzeć. Oczekiwał, że Jezus okaże swoim siłę. Oczekiwał, że Mesjasz przyjdzie i fizycznie pokona wszystkich swoich wrogów. On wiedział, jaką moc posiada Jezus. On wierzył, że Jezus był Mesjaszem. Wiedział, jaką moc posiada Jezus. A rozpoczęcie walki nie jest aż taką odwagą, kiedy się wie, że jestem Synem Bożym, który może przywołać legion aniołów. To nie jest odwaga. Piotr nie rozumiał, jakie jest to królestwo. I czas w Bożym kalendarzu wskazywał na to, że Mesjasz najpierw przyszedł zbawić grzeszników z duchowej wiecznej śmierci. Oznacza to pokornego Mesjasza, idącego na krzyż. I Piotr nie rozumiał Bożego planu. To prawda, że w Ewangelii Łukasza 22:36 Jezus powiedział, lecz teraz kto ma cios, niech go weźmie, podobnie torbę, a kto nie ma miecza, nie wiem, czy pamiętasz, że Jezus tak powiedział, niech sprzeda suknię swoją i kupi. Ale co tutaj Jezus mówił? To jest jakby Jezus mówił, jeśli nie masz miecza, lepiej uzyskaj go, nie po to, aby zabijać ludzi, ponieważ chrześcijaństwo nie rozwija się tak, jak na przykład islam. Nie rozwija się zabijając ludzi. Wszelki rzekomo chrześcijański wysiłek zmierzający ku rozwojowi poprzez zabicie kogokolwiek jest fałszywym chrześcijaństwem. Będziesz potrzebował miecza, ponieważ staniesz wobec przeciwności, będziesz prześladowany. I będą momenty, kiedy będziesz musiał bronić swoją rodzinę i siebie. Jezus popierał samoobronę, ale w ogrodzie, gdy przedstawicieli władz przyszli do Jezusa, był to czas, kiedy Jezus miał umrzeć. Musiał umrzeć, aby wypełnić Boży plan zbawienia grzeszników. Musiał zająć ich miejsce i stanąć za nich w obliczu kary wiecznej śmierci. I dlatego w Ewangelii Łukasza 22:51 po użyciu przez Piotra miecza Jezus powiedział, zaniechajcie tego. Jezus mówi, moje królestwo nie jest tego świata. W przeciwnym razie moi słudzy walczyliby. To królestwo nie rozwija się poprzez stosowanie siły. Ono rozwija się za każdym razem o jedną osobę poprzez jej wiarę w Chrystusa. Chrześcijaństwo nie rozwija się za pomocą miecza w żadnym wypadku. A teraz, mówi Jezus, nadszedł czas, abym umarł. I właśnie wtedy, kiedy Jezus wyjaśnił, że pisma muszą się wypełnić, że On musi umrzeć, właśnie wtedy uczniowie uciekli. Uczniowie uciekli. Zdali sobie sprawę z tego, że nie nadejdzie cudowny ratunek. Jezus umrze. Czy rozumiemy, dlaczego Jezus musiał umrzeć? Tak wielu ludzi nie pojęło tego w pełni i zamiast tego zaufało Mesjaszowi stworzonemu we własnej wyobraźni. Chcą chrześcijaństwa, w którym życie jest pełne spełnionych marzeń i cudownych zwycięstw. I kiedy zaś przychodzi problem, porzucają swoją wiarę. Nie zrozumieli oni, co to oznacza być chrześcijaninem. Jakiś czas temu czytałem w chrześcijańskim ewangelicznym czasopiśmie w Polsce definicję Ewangelii. I wcale nie mówiła ona o grzechu przeciwko Bogu, ale mówiła o naszych kłopotach, chorobach, problemach, strachu, złym postępowaniu, wyrządzaniu zła, ranieniu innych, poczuciu winy. Przede wszystkim nie wspomniała o krzyżu Jezusa Chrystusa. Nie wspomniała Zbawiciela, który musiał cierpieć i umrzeć. Ale mówiła o Jezusie, który daje zdrowie, życie pełne radości i które zmywa winę. I jej nacisk położony był na to, co możemy uzyskać teraz. W rezultacie mówię o królestwie zdrowia i powodzenia. I tak jak Piotr, wielu ludzi próbuje mieć Mesjasza na własnych zasadach. Potrzebujemy uwierzyć w Mesjasza, który musiał cierpieć i umrzeć za nasze grzechy. I to taki Mesjasz daje nam pokój i radość i odwagę. Ten strach i opuszczenie przez uczniów są zobrazowane w zdawałoby się dwóch bardzo tajemniczych wersetach Ewangelii Marka, wersetach 51 i 52. I nie wiem, czy kiedyś o tych wersetach zadałeś pytanie, o co tutaj chodzi? Bo tutaj jest napisane, a szedł za nim pewien młodzieniec okryty jedynie prześcieradłem. Jego też złapali, ale on zostawił prześcieradło w ich rękach i uciekł nagi. Ludzie zastanawiali się, kim jest ten młodzieniec? Dlaczego Marek włączył to wydarzenie do swojej Ewangelii, skoro nie jest ono wspomniane w żadnej z pozostałych trzech Ewangelii? Musimy pamiętać, że nic w Biblii nie jest przypadkiem. Wszystko jest w niej dla naszego dobra. Każdy werset ma cel. Wielu komentatorów, włączając w to ojców Kościoła, wierzyło, że tym młodzieńcem był sam Marek. Rozumiemy, że Marek napisał swoją Ewangelię na podstawie informacji pochodzących od Piotra, ale Marek nie mógł zaczerpnąć informacji o tym wydarzeniu od Piotra, ponieważ miało ono miejsce po ucieczce Piotra i uczniów. Czy zatem Marek relacjonuje tutaj coś osobistego? Relacjonuje zdarzenie dość szczegółowo. Możliwe jest, że dotyczy ono jego samego. Ale nie możemy tego jednoznacznie stwierdzić, czy to był Marek, czy też ktoś inny. Jasne jest, że ten młodzieniec w pośpiechu ubrał się jedynie w prześcieradło, być może był bliski zaśnięcia i obudzony tym, co działo się w ogrodzie, szybko coś na siebie założył, jednakże, kiedy niektórzy żołnierze próbowali go pochwycić, pozostawił prześcieradło i uciekł nagi. Dlaczego Marek opisał to wydarzenie? Czemu to służyło? Służyło to wskazaniu, że Jezus pozostał sam. Jezus pozostał sam. Wszyscy go opuścili. Pokazuje to, że nikt nie pozostał. Pewien młody człowiek był nawet gotów uciekać nago, zamiast zostać z Jezusem. Wszyscy uciekli. Jezus był zupełnie sam. kiedy podporządkował się krzyżowi, Jezus został opuszczony przez swoich uczniów. I być może tak samo jak uczniowie uciekamy od Jezusa, ponieważ uciekamy od prawdy. Być może znamy prawdę, ale z jakiegoś powodu zmagamy się ze zwróceniem się do Jezusa, zaakceptowaniem tego, że potrzebujemy wybawienia z naszego grzechu. Być może obecnie doświadczamy w naszym życiu trudności i łatwiej jest wybrać inną drogę niż podążanie za Jezusem. Uczniowie wybrali własną drogę w ogrodzie Getsemane. Wybrali własną drogę. Jednak wspaniałą rzeczą jest to, że wrócili do Jezusa. Na końcu Ewangelii Marka widzimy ich idących na cały świat z przesłaniem o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. I Jezus czeka na nasz powrót do Niego. Niezależnie od tego, w jakiej jesteśmy sytuacji, On czeka, abyśmy po prostu zaufali Mu i podążyli za Nim. I pomimo tego, że być może uciekliśmy od Niego i wybraliśmy własną drogę, On jest gotów wybaczyć. I dlatego poszedł na krzyż. Dlatego pozostał sam. Dlatego został zdradzony, aresztowany i opuszczony. On zapłacił za nasze grzechy, za nasze porażki. Jezus został pozostawiony sam sobie i w tym, co miał uczynić, nikt nie miał stać przy Nim. Nikt nie był w stanie. On miał zostać sam jako Zbawiciel, ponieważ tylko On był w stanie ponieść sąd Boży w nasze miejsce i uczynił to z miłości do swojego Ojca i miłości do nas, ponieważ poniósł On tam nasze grzechy. Amen.